teraz zapraszamy na reklamy.
No panie kierowniku, elewacja wyszła super.
Z Green Plastem zawsze wychodzi, szefie. Polski producent, światowa jakość. Produkty z żółwiem to pewność na lata.
To bierzcie się za glazurę i trzymajcie ten poziom. Czym kleicie płytki?
Spokojnie, szefie, poziom gwarantowany. Klej, fugi, silikony, klasa premium. Też z Green Plastu.
A gładzie, farby, dekoracje?
A jak pan myśli?
Green Plast?
Jasna sprawa, jak coś jest sprawdzone, to po co zmieniać?
To żółwiki do roboty.
Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
Po reklamach.
Mirosław Gołuński. Labirynt książek.
Dzień dobry, albo dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy Państwo macie czas i ochotę wysłuchać mojego zaproszenia do Labiryntu Książek. Dzisiaj... Właściwie chciałem zacząć inaczej. Zwykle jest tak, że zapraszam Państwa do terenów znanych, mniej lub bardziej rozpoznanych przeze mnie, do korytarzy, które łatwo w jakikolwiek sposób, ale jednak opisać, czy nadać im nazwę. Dzisiaj chcę mówić o książce, która mną po prostu wstrząsnęła. Trudno mi ją nazwać, bo autor Callum McCann pisze o niej w posłowie powieść, ale to nie jest powieść. To coś znacznie więcej. I nie dlatego, że Apeirogon, bo o tej powieści, o tym tekście chcę dzisiaj mówić w tłumaczeniu, bardzo dobrym tłumaczeniu Agisano, nie dlatego, że ta powieść jest przepiękna literacko, że płyną z niej aksamitne słowa, a zupełnie nie dlatego. Przede wszystkim Apeirogon to powieść bardzo prawdziwa, czy opowieść bardzo prawdziwa. To historia rodem z koszmarów. Koszmarów każdego rodzica, a sam jestem rodzicem. Ale też opowieść o przezwyciężaniu traumy, przezwyciężaniu uprzedzeń, o poszukiwaniu pokoju. Apeirogon to figura o nieskończonej policzalnej liczbie ścian. Takie matematyczne dziwadło. Tytuł jest jak najbardziej sensowny i sprawdza się idealnie w tej książce, ale po kolei. Bassam to Palestyńczyk. Urodzony w jaskini koło Hebronu, wychowany przez pobożną muzułmańską rodzinę. Jako 17-latek rzucał kamieniami, no i nie tylko, w Izraelczyków, za co trafia na 7 lat do więzienia. Jego szczególną cechą wyróżniającą jest to, że ma ślady po polio. Kuleje. Po wyjściu z więzienia, to już są lata 90, żeni się i ma 6 dzieci. Wśród nich Abir. Remi to Żyd, jaka sam o sobie określa absolwent Holokaustu. Grafik. Brał udział jako powołany do wojska w 3 kolejnych wojnach z Palestyńczykami. Po którejś kolejnej żeni się, ma 4 dzieci. Wśród nich córka, Smadar. Właściwie powinienem zacząć od niego, bo jego córka zginęła wcześniej. Jego córka zginęła w 1997 w zamachu, samobójczym zamachu palestyńskich terrorystów. W tym samym roku, w tym samym szpitalu urodziła się Abir. 10 lat później 10-letnią Palestynkę dosięgła gumowa kula wystrzelona przez 18-letniego żołnierza z przejeżdżającego jeepa. Dziadek Smadar, bo to ważne, czyli dziadek tej Żydówki, ze strony mamy był generałem, jednym z architektów państwa Izrael, a potem pacyfistą, który rozmawiał z Arafatem. Na szczęście umarł 2 lata przed śmiercią ukochanej wnuczki. Spoczęli w tym samym grobie. To historia o tych dwóch mężczyznach, przede wszystkim, ale nie tylko o nich. Bassam i Remy spotkali się w organizacji przeciwstawiającej się wojnie w Izraelu, wojnie domowej. Razem zjeździli pół świata, by opowiadać o tym, co ich spotkało i wspólnie, będąc braćmi w nieszczęściu, walczyć o pokój. To opowieść, która mnie, nałogowemu czytelnikowi, który nie cierpi czytać efektywnie, bo takie czytanie zwyczajnie mnie irytuje, chciało się ryczeć. A gdy czytałem dwa centralne fragmenty książki, będące zapisem tysiące razy opowiadanej przez dwóch jej bohaterów historii o nich i o ich córkach, Gul z Tawą i Karle. Moja córka ma 17 lat. Za kilka miesięcy skończy 18. I na szczęście żyje w kraju, w którym przynajmniej nie strzela się do ludzi. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. To uświadamia, że w różnych miejscach na świecie może być gorzej. Tak po prostu. To oczywiście książka, która jest szeroka, gruba. Składa się dokładnie z 2001 fragmentów. Mamy od 1 do 1001 i potem w dół do 1. Splata się tam bardzo wiele rzeczy. Splata się tam cudowna przyroda Izraela, terenów Izraela i Palestyny. Mało kto wie, że to jeden z głównych traktów migracyjnych ptaków afrykańskich, które potem na przykład przylatują do Polski, na przykład bociany. To również opowieść o życiu w Izraelu, po obu stronach muru. To opowieść o tym, jak Izraelczycy gnębią Palestyńczyków, a Palestyńczycy się bronią. Gnębią, bo przygody Bassama w więzieniu to nic przyjemnego. Kończyło się pobiciami, omdleniami, ale Bassam wytrwał. Bassam właśnie siedząc w więzieniu zaczął czytać o Gandhim. To wtedy zrozumiał, że walka nie ma sensu. Wtedy zrozumiał, zanim córka mu się urodziła i zginęła, że przemoc może rodzić tylko przemoc. I gdy zginęło jego dziecko, potrafił nie tyle wybaczyć. Paradoksem jest to, że postawił, jako pierwszy zdecydował się na cywilny proces przeciwko państwu Izrael i wygrał. Pasjonujący jest opis tego procesu wewnątrz tej książki. Ale tak naprawdę ta opowieść powinna czytać się w szkołach. Nie dlatego, że jest świetna literacko, bo tak naprawdę nie o literackość w niej chodzi, chociaż oczywiście jest bardzo dobra. Ale gdy po kolejnym wystąpieniu poznajemy powrotną drogę niemal 70-letniego Bassama, który musi przyjechać posterunki izraelskie, gdy palimy z nim papierosa, a potem on wstępuje na ganek swojego domu i w rozmowie z żoną wymieniają się uwagami z dnia, to zwyczajnie boli, bo ma bole. Po śmierci córki Bassam wyjechał do Bradford, by skończyć studia z Holokaustu. Nie by poznać wroga, ale by zrozumieć, dlaczego jego córka zginęła, a on nie może żyć normalnie. I takich momentów w tej książce jest bardzo wiele. I nagle te ptaki stają się absolutnie zrozumiałe. A gdy synowie Bassama i Ramiego stoją ramię w ramię, są niemal rówieśnikami, by opowiedzieć o śmierci swych sióstr, to znowu oczy mi się pocą. Trudno o lepszy tytuł niż Epeiragon. Bo Izrael, Palestyna czy Palestyna i Izrael to nieskończenie wiele odbić i obrazów, zarówno z geograficznego obszaru tego świata, jak i w Bradford i w Waszyngtonie, w którym Bassam mówi w twarz senatorowi Kerry'emu: przykro mi, proszę pana, ale zabił pan moją córkę. Kerry przyjmuje to, a zdjęcie Abir podobno cały czas stoi w jego gabinecie. To miłość, nienawiść, kolejne etapy żałoby, to zemsta i muzyka, gniew i przebaczenie i wszechobecna okupacja. Okupacja, której nigdy tak bardzo nie poczułem. W jej codzienności, oczekiwaniu, strachu, bezradnym gniewie, obiciu, molestowaniu. Nie tylko w więzieniu, ale także przy każdym przekraczaniu punktu granicznego. Jeżeli ktokolwiek chciałby wiedzieć, jak wyglądało życie w okupowanej przez hitlerowców Polsce, tak. Przy wszystkich różnicach to dobry przykład, bo strach jest oczywiście z obu stron. Bo to nie jest tak, że Izraelczycy się nie boją. I te dwie strony w tej powieści, tej książce, opowieści, historii dostajemy. Bo też ta książka to opowieść o próbie normalnego życia w piekle. Nie, to nie jest ani oskarżenie Izraela, ani usprawiedliwienie Palestyny. To jest głośne, wyraźne oskarżenie przemocy. Oskarżenie polityków zarządzających strachem. Bo ciągle się mówi o tym, że politycy kłamią. Jest tam taka niezwykła scena, gdy zginęła Smadar, do żony Remiego zadzwonił Netanyahu. Bo wiecie, była jego koleżanką ze szkoły. Zadzwonił, bo chciał przyjść. Wiecie, znacie to. Chciał ugrać kilka punktów lansu na trupie dziecka. Dobrze to znamy, prawda? Ona kazała mu się wynosić. Choć w żydowskiej żałobie każdy może odwiedzić dom zmarłego, zmarłej. Przewinęło się tysiące ludzi, ale Remi, jego żona i ich dzieci wiedzieli już wtedy, że to jest ich, a nie polityków ból. Pewnie, że Bassam marzył, by śmierć spotkała chłopca, który zabił jego córeczka. Któż z nas o tym by nie marzył? Któż z nas odmówiłby sobie przyjemności zobaczenia martwego zabójcy własnego dziecka? Ale on potrafił wznieść się ponad własny gniew. Nie wiem. Nie wiem, czy potrafiłbym wybaczyć. Czy potrafiłbym... Nie, on nie wybacza. Ale nie wiem, czy potrafiłbym, gdyby miał okazję, gdyby cokolwiek złego spotkało moje dzieci. Nie wiem. Jak Państwo widzicie, to książka, która wymusza bardzo trudne decyzje. Która jest opowieścią o cierpieniu. Która jest żałobą, a jednocześnie próbą wyjścia z tej żałoby. Remi i Abir są dziś już bardzo wiekowymi ludźmi. Ich dzieci podejmują, ich synowie podjęli trud i teraz oni opowiadają o swoich siostrach. Jest w tej historii autentyczna opowieść o chodzącym po linie Francuzie, który rozciągnął linę kilkanaście metrów nad ziemią, nad murem między Żydami a Palestyńczykami i wziął ze sobą ptaka, bo chciał go wypuścić. Wiecie, w takim podrasowanym geście, który na pewno dobrze by się sprzedał w mediach. Ten ptak o mało go nie zabił, bo gdy w pewnej chwili przechodząc, będąc w połowie drogi, wyjął go z kieszeni i próbował go puścić, ptak nie zamierzał odlecieć. Co gorsza, najpierw usiadł na linię i ją rozchłyśtał. A jak już mu się znudziło, to wylądował na tej równoważni, którą wędrujący po linii się asekuruje, a to była jego jedyna asekuracja, bo szedł bez zabezpieczeń i przelatywał z jednego na drugie. Nawet te parę gram mogło zaważyć na jego życiu. Ale ta właśnie trudna równowaga, bo historia, to przejście dobrze się akurat kończy, jest właśnie opowieścią, która zawiera ta, która jest jakby centralnym punktem tej książki. Opowieścią o przekroczeniu transcendentnym, przekroczeniu własnego bólu, po to, by móc o tym bólu opowiadać. Po to, by móc patrzeć na świat z podniesionym czołem i myśląc o własnych dzieciach, również tych nieżyjących, być otwartym na drugiego człowieka. To bardzo trudne, ale też bardzo ważne. Dziękuję Państwu.